intensywnie. Leciało by była Boga, nie wiem jak wy, ale czuję się zbudowany. Ten co dzisiaj rano mogliśmy zrobić, co mogliśmy uczynić. W domu czasami jest trudno, można zaśpiewać wcześniej rano. Chyba, że ktoś mieszka w domu, ale jedno rodzinę, może sobie pokrzyczeć, może sobie pośpiewać głośno dla Boga. No bo to jest rano. No, nie wiem, co chcieliśmy na to powiedzieć. Także jak do Boga przychodzi na człowieka, wtedy to, co dzieje się dookoła, to pomoc jest sobie. To, o czym chcę dzisiaj mówić, co, z czym chcę się podzielić, to tytuł mojego zwiastowania dzisiejszego. To są cechy miłości. W 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, który jest doskonale znany każdemu wierzącemu człowiekowi, jest opisana, są opisane cechy miłości. Jest opisana miłość, która jest następstwem przebywania w Bożej obecności. Jest następstwem tego, że nasze życie jest pod Pana Bogu. Wy sobie otworzycie pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Albo nawet będziemy czytać od 12, ostatniej wersji, czyli 31, bo to zamyka się prawdę, do 14 rozdziału pierwszego wersetu. Czyli cały 13, jeden werset przed, jeden werset po. Biblii Warszawskiej, 1237 stron. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Choćbym mówił językami ludzkimi, a nie ludzkimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żeby góry przerósł, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe swoje mienie, i choćby ciało swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są prorostwa, przemiły. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza gniwać się obróci, bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co jest cząstkowe, przeminie. Innymi słowy, nie będzie miało znaczenia. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy, jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas ten staniemy. Wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Teraz więc pozostanie wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Dążcie do miłości. Starajcie się też usilnie o dary duchowe, najbardziej o to, aby prorokować. Trzeba by przeczytać 12 i 14 rozdział, żeby zrozumieć, o co chodzi apostołowi Pawłowi. Ja tylko powiem tak pokrótce, że zanim Paweł mówi o miłości, czym powinna się charakteryzować, jakie powinny być jej cechy, to mówi, że starajcie się usilnie o większe dary łaski. W 12 rozdziale one są opisane, jak to są, ale dzisiaj nie mam na to czasu, żeby o tym mówić. Może ktoś powie następny. I kiedy mówi już o miłości, że miłość jest największa, to mówi: dążcie do miłości. Dlaczego? Starajcie się też o silnie dalej, starajcie się też o silnie dalej duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Jeżeli ktoś chce prorokować, to musi mieć miłość do ludzi. Jeżeli ktoś chce prorokować, to musi najpierw mieć miłość. Bo to, co mówi Bóg czasami do człowieka, to są bardzo mocne słowa. I kiedy przekazujący nie ma miłości, To może znaleźć tę drugą osobę. A Bóg chce uleczyć. Przez prorokowanie chce leczyć ludzi, chce leczyć Kościół i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o tym dzisiaj będę mówić. Paweł pokazuje, że na najwyższym stopniu wśród trzech cnót, które powinny, trzech głównych cnót, które powinny towarzyszyć człowiekowi wierzącemu, jest miłość. On mówi, że jest wiara, nadzieja i miłość. Ale największa z tych rzeczy jest miłość. Dlaczego? Nie. Okej, to jest prawda. Oczywiście dla mnie użył jest miłością, to jest prawda. Ale to jest związane z tym, co on mówi. Dlatego, że miłość nie przeminie. Twoja wiara, kiedy rozstaniesz się ze swoim ciałem na jakiś czas. Ostatnio dużo jest to mówione o tym, że Pan przyjdzie i będzie pierwszy zmartwychwstanie. Każdy wierzący, który żył tak jak Jezus, chciał, żeby on żył, będzie miał udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Dlatego ja dzisiaj mam powiem, najkrótsze zwiastowanie, jakie może być o przyjściu Pańskim, to jest żyj tak, abyś miał udział w pierwszym zmartwychwstaniu. To jest najkrótsza rzecz, którą można powiedzieć o przyjściu Pańskim. Kiedy zobaczymy się z Bogiem, kiedy będziemy z Nim razem, będzie nam potrzebna wiara? Do czego? Będziemy już z Nim, będziemy Go widzieć. Dzisiaj Go nie widzimy swoimi cielesnymi oczami, nie poznajemy Go naszymi zmysłami. Możemy Go odczuwać, kiedy Duch Święty przychodzi, jak mówi Ewangelia w 3 rozdziale. Ale potrzebujemy wiary do tego, żeby uwierzyć, że Bóg jest. Ale kiedyś nie będziemy potrzebować już tej wiary. Wiara jest na dziś. Nadzieja to jest taka wiara, ale na przyszłość. Wiara jest związana z tym, że tu i teraz musimy w coś uwierzyć. Tu i teraz musimy podjąć decyzję. Tu i teraz musimy wiedzieć, że rzeczywistość jest taka, a nie inna. Nadzieja odnosi się do przyszłości, że mamy nadzieję, że kiedyś spotkamy się z Jezusem Chrystusem. Twarzą w twarz. Wierzę w to, ale ta wiara jest oparta na czymś, co się stanie kiedyś w przyszłości. Wiara polega na tym, że mówię do góry, przesuń się i wierzę, że ona się przesunie tu i teraz, w tym momencie. I Paweł mówi, że miłość jest poza tym wszystkim. Kiedy spotkasz się z Jezusem twarzą w twarz, nie będziesz potrzebował nadziei. Bo wszystko już w Biblii jest objawione. Że ludzie, którzy byli mu oddani, dostaną nagrodę, dostaną dziedzictwo, będą panować z Chrystusem na wieki. Do czego tam jest potrzebna nadzieja? Niczego. Ale miłość cały czas będzie nas wiązać między nami i między Bogiem. Tak jak jest, ktoś powiedział kiedyś, że krzyż, te jego dwie belki obrazują pewien rodzaj relacji. Że ludzie wierzący potrzebują relacji z niebem i relacji między ludźmi. To charakteryzuje chrześcijanina. Ale ja nie o tym dzisiaj chciałem mówić. Miłość jest najważniejsza, tak? Mówił apostoł Paweł. Ja mówię, jeżeli chcecie się rozwijać, jeżeli chcecie mieć dary duchowe, to dążcie do miłości. Cele miłości, które są wymienione w tym fragmencie. Pierwsza z nich, 4 werset. Miłość jest cierpliwa. Definicja cierpliwości jest taka, że jest to długotrwałe znoszenie przeciwności. A ja to robię tak, że przeczytam moją notatę, kilka słów komentarza, idziemy do następnej serii. Może będzie dużo informacji, ale postaram się, żeby jak najlepiej to wam zobrazować. Tych cech jest 15. Czyli żeby mówić o tych pół godziny, to mam 2 minuty na każdą. I myślę, że to się uda. Cierpliwość to jest długotrwałe znoszenie przeciwności. Jest to zgoda na zmianę planów z woli Bożej. Umiejętne znoszenie cierpienia, które powstało w wyniku różnych okoliczności. Jezus był cichym pokornego serca. Cierpienie znosił. Znosił przeciwności. Nie buntował się i nie złorzeczył. Także, kiedy mówimy o cierpliwości, że miłość jest cierpliwa, to mówimy o to, że przychodzą do naszego życia przeciwności i my je znosimy w cierpliwy sposób. ktoś na przykład nas bardzo denerwuje. Zachowanie naszego dziecka nas denerwuje. I my go kształtujemy, modlimy się o to, żeby jego charakter był zmieniony. I to wymaga cierpliwości, to jest przeciwność. I tego nie da się zmienić jednym ruchem, jednym cięciem. To jest też zgoda na to, że takie przeciwności przychodzą do naszego życia. Wiecie dlaczego? Każdy z nas, jak tu siedzimy, mamy różne charaktery. I czasami Bóg tworzy jakiś proces w naszym życiu, który nie jest nam wygodny. Wiecie po co? Żeby szlifować i kształtować nasz charakter. To może być jakaś sytuacja, to może być inny człowiek, ale on będzie kształtował nasz charakter. I my miłość polega na tym, że jedną z tych miłości jest to, żeby w cierpliwy sposób, takim przyzwoleniem, z taką zgodą przyjmujemy to, co przychodzi do naszego życia. Nie narzekamy. Jest nie narzekał, że muszę spać przy drodze. Jest nigdy nie narzekał na to, że czasami z powódce, że jest tylko w 5-gwiazdkowych hotelach. Jest nigdy nie narzekał na to, że urodził się w stajni. Nie znajdziecie tego w Bożym Słowie. Nie znajdziecie nigdzie takiego miejsca, żeby on narzekał na to, co mu się zdarzyło w życiu. Sami do końca, do samej śmierci krzyżowej. Nie znajdziecie ani sztyka, ani jakiegoś narzekania. Także cierpliwość jest też przeciwnością narzekania. Okej. Druga rzecz, która tu jest wypisana, to jest to, że miłość jest dobrotliwa, czyli w tłumaczeniu tysiąclecia jest łaskawa. Czyli miłość jest powiązana trochę z łaską. Że dostaniesz coś, na co nie zasłużyłeś. I miłość charakteryzuje się tym, że my dajemy coś, na co ludzie nie zasłużyli czasem. Czasami pomagamy ludziom wbrew logice, wbrew wszystkim jakimś takim standardom przyjętym na świecie. To znaczy, że my świadczymy dobro dla innych. Ktoś otrzymuje niezmierzone dobro. Bycie dobrotliwym to jest też bycie życzliwym wobec innych ludzi. Bycie dobrotliwym to jest bycie życzliwym wobec innych ludzi. To jest bardzo trudne do zrobienia. To się ładnie o tym mówi, ale bycie życzliwym dla innych ludzi to jest dla niektórych osób bardzo trudne. Ze względu na to, że mają taki, a nie inny charakter. Ja na przykład w swoim życiu dziękuję Bogu za to, że muszę z tym walczyć. Ja wszystkim dobrze życzę. Ja życzę ludziom, żeby mieli jak najlepszą pracę. Ja życzę ludziom, żeby mieli tyle pieniędzy, żeby nie myśleli o tym, że muszą przeżyć za ileś tam złotych albo coś. Dlaczego tak myślą? Bo jak się ludziom dobrze dzieje, to ma wpływ na całe społeczeństwo. Jak się ludziom dobrze dzieje, to ma wpływ także na moje życie. Jeżeli człowiek jest zadowolony z tego, co robi, z tego, co czyni, to się odbija na społeczności, to ma globalny wymiar. To nie dotyczy tylko do mnie, ale bycie życzliwe zmienia wszystko, co się dzieje dookoła nas. Że nie jestem życzliwy. Wiecie, Polacy są takim typie spowiedzeniem. Że Polak jest strasznie zawistny, Polak jest strasznie zazdrosny. Coś w tym może jest. To zawsze, jest takie powiedzonko, że jak ktoś sobie kupi nowy samochód, to sąsiad nie pochwali, super sąsiad, masz samochód dzisiaj. Podoba mi się. Najlepiej, żeby mu się zdarzył. Albo nie, żeby go wydarzył. Żeby się nie cieszył. To jest przeciwieństwo życzliwości. To jest przeciwieństwo dobrotliwości. Każdy człowiek, który ma miłość, będzie mówił, fajnie sobie sąsiad kupili, fajnie bracie sobie kupili samochód. I tak będziesz myślał. Nie tylko będziesz w konwenansach chodził i będziesz mówił, o, jest super. A myślę sobie, bo i tak dalej. Ale dobra, ja nie mam czasu, żeby się rozwodzić, nie wiecie, o co chodzi. Żeby się rozwodzić nad tą sprawą, to jest bardzo proste. Miłość to jest bycie życzliwym, będzie łaskawym. Tak jak Bóg dał mi zbawienie z łaski, ja to zbawienie dalej przekazuję. To, co dostałem dobro, to dobro przekazuję dalej. Następna rzecz jest niezazdrością. Trochę o tym powiedziałem przed chwilą. Zazdrość rodzi smutek z powodu nieposiadania czegoś, co posiadają inni. Najkrótsza definicja. Wiecie, po czym poznać człowieka zazdrosnego? Wiecznie jest smutny i niezadowolony. Wiecznie myśli. Wiecie, Rusław Woźniak ostatnio mówił, chyba na ostatnim swoim kazaniu, że ludzie zazdroszczą sobie nawet takich rzeczy jak służba w kościele. Już nie mówię o innych rzeczach materialnych. Nie dam się sprowokować do tego, żebym zazdrościł innym ludziom, żebym miał w swoim życiu smutek, że inni coś mają, a ja czegoś nie mam. Dostaję tyle, ile Bóg chce, żebym dostawał. Może ten dostawał, nie wiem, większe pieniądze, ten zwariował. Może stałbym się zupełnie innym człowiekiem, dlatego Bóg mnie widzieli, dostaniesz tylko tyle. Ja się z tym zgadzam. Bóg mi daje wszystko, co przychodzi do mojego życia. Ja nie muszę nikomu zazdrościć, nie muszę patrzeć na innych ludzi, że mają to, czy tamto, a ten ma to, a ten ma tamto. Ja też bym chciał tak mieć. Może bym chciał tak mieć, ale to nie jest zazdrość, że będę smutny teraz, bo ja nie mam tego, co mam inni. Diabeł bardzo często potrafi złapać ludzi w pułapkę zazdrości. Wpakuje ich na lata do więzienia, które się nazywa będę. Nie patrzę, co Bóg chce zrobić w moim życiu, tylko patrzę cały czas, kim chciałbym być, a to nie jest Boża mowa. No i tam siedzą ze zdrością ludziom i myślą, a chciałbym ich to, a szkoda, że tego nie mam. Szkoda czasu. Jeszcze zapisałem sobie takie zdanie, że na wiele rzeczy, które mają inni, mnie nie stać. Bo jest to skutkiem tego, co powiedziałem już o tym, co ma dla mnie Bóg. Nie mam pewnych rzeczy, bo Bóg tego nie chce, żebym miał wszystko. I nie dostali, dlatego że Bóg tak chce, żebym ich nie dostał. I mogę sobie o nich myśleć i do widzenia i tak dalej. Bo patrzę, że nie wiem, ktoś ma to, czy tamto. Ja będę smutny. Panie Boże, też bym tak chciał. Bóg mówi, po co ci to? Paweł stękał do Pana Boga, żeby chciał być wyleczony z pewnej choroby. A Bóg sam powiedział. Mało masz? Mówiąc kolokwialnie? Mało masz ode mnie? A to jest po to, żebyś czasami z tego, że jesteś taki duży, nie zaczął odchodzić od prawdy. To ma ci przypominać, kto jest twoim Bogiem, kto jest twoim Panem. I Paweł nie zazdrości mi. Następna rzecz. Miłość nie jest chełpliwa. Biblia w pierwszym stacie mówi, że nie szuka poklasku. Dzisiaj nie jest taka moda wylansować się media społecznościowe, media społeczne na Facebooku, pokazać, gdzie byłem. Ja dziękuję naprawdę Bogu za to, że nie miałem z tym problemu. Nie muszę pokazywać ludziom, gdzie byłem, co zrobiłem, a zjadłem taki obiad. Ja tego nie rozumiem, ale nie mówię, że... No bym musiał to zrozumieć, żeby zrozumieć innych ludzi, ale tego nie rozumiem. Ludzie szukają poklasku. Ludzie chcą być kimś w tym świecie. Mają czasami manię wielkości. Ja mam coś, czego inni nie mają. Patrz, nie jestem Samsung, to się nie wierzę. Ale nie wiem, czy to jest najnowszy model teraz. Nie wiem, czy nowszy nie wszedł. Mi się też nie interesuje. Po prostu mój telefon dzwoni i odbieram sobie rozmowy. Muszę w internecie sprawdzić, jak sprawdzę i tyle. Ale ludzie czasami mają tak, muszę to. A muszę mieć najnowszy model tego. A muszę mieć to. I szukają. Wiecie, gdyby to było tak, aha, muszę to mieć, bo mi to jest potrzebne. Jestem niezbędny do pracy, ja to rozumiem. Ale nie rozumiem na przykład ludzi, którzy pożyczają pieniądze, żeby kupić sobie coś, jest to naprawdę nie jest do życia niepotrzebne. A mają to tylko dlatego, żeby pokazać się, że jestem kimś. A miłość taka nie jest. Miłość nie ma takich cen. Miłość nie ma takich cen, że ja cieszę się z tego i wywyższam się, że na co? Czego nie mają inni. Inna rzecz. Nie zadaje się z pylakimi. Starsi ludzie z tym nie mają problemu. Ja już też jestem trochę stary. Nie mam tego problemu, że nie zadaje się z pylakimi. Ale druga sprawa jest taka, że Bóg mnie czegoś nauczył, mówi, że trzeba szanować ludzi. Bo nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Założyciel Microsoftu.
Jak to się nazywa?
Gates powiedział takie zdanie, kiedy prowadził wykład dla młodych ludzi na jakimś uniwersytecie. Nie śmiej się z klasowych fan club, bo kiedyś w przyszłości możesz dla nich pracować. Nigdy nie wiem, co na rzeczy spotka. Dlatego miłość mówi, nie wywyższam się. Nie czuję się lepszy niż inni. Nie czuję się lepszy dlatego, że coś mam, dlatego, że coś umiem, dlatego, że w mojej głowie jest trochę poukładane, że znam tego czy tamtego. Miłość taka nie jest. Miłość ucieka od takiego czegoś. Miłość nie mówi o tym, że to ja mam zawsze rację. Wiecie, ludzie, są tacy ludzie, którzy mówią, ja mam zawsze rację. Tylko ja mam rację i moja racja jest najmocna. Moja mocia jest najmocna. Spory, czy ktoś ma rację, czy nie. Zwłaszcza w Kościele rozwiązuje się w sposób taki, że siadamy i analizujemy Boże Słowo. Co ono na ten temat do powiedzenia? Dlaczego? Bo Słowo Boże ma zawsze rację. To jest nasz wyznacznik życia. I czasami mi może się wydawać, że coś jest prawdą, ale wydaje się to mi. Miłość nie unosi się pychą. A wiecie, pycha jest zawsze w Biblii potępiana. Jest surowo potępiana. Kiedy patrzymy na Ewangelię i spotkanie Jezusa na przykład z faryzeuszami, to zwróćcie uwagę, że Jezus zawsze co piętnował u nich. Ich pycha. Bo faryzeuszy mówili, że jesteś lepszy. A dlaczego? Jezu, Twoi uczniowie zrywają płoski w salon. My tego nie robimy. A dlaczego zadajesz się z tymi grzesznikami? My tego nie robimy, bo my jesteśmy lepsi. Albo Jezus opowiedział taką historię, że przyszedł faryzeusz i przyszedł do przodu, do świątyni i mówi to, mówi tamto. Mówi, i na końcu Jezus co powiedział? Dobrze, że Boże, nie jestem tak, jak tamten grzesznik celi. Dobrze, że jestem lepszy od niego. Jezus kategorycznie zgromił taką postawę, że ma w sobie taką postawę nigdy, przenigdy nie będę myślał o ludziach niewierzących. Nie będę w nich widział tych diamentów, które są wykopane ze świata. Bóg gdzieś ma ukrytych ludzi. Wierzę w coś takiego. Które my musimy znaleźć. Znaczy czasami miałem okazję oglądać taki program o ludziach, którzy kopią diamenty. Naprawdę trzeba się naszukać. Naprawdę trzeba się nałazić, nakopać, żeby znaleźć. I Bóg takich ludzi ma w świecie. Jeżeli my będziemy mieli taką postawę, co tam ja, to nigdy nie będziemy kopać diamentów. Będziemy myśleć tylko cały czas o sobie i to będzie nas niszczyć. Dlatego Paweł mówi, że w miłości nie ma czegoś, nie ma miejsca na pychę. Nie ma miejsca na swoje ja, że jestem lepszy, albo ja mam lepsze pomysły. Nie o to chodzi. Następna. Nie postępuje nieprzystojnie. Czy też, jak mówi Biblia, tam tysiąclecia, nie dopuszcza się do stylu. Pewnie chodzi mi o opisy do Koryntian. W Koryncie był problem z rozwiązłością i grzechami natury seksualnej. Pewnie o to też mówi. że nie postępuje. Ktoś, kto ma w sobie Bożą miłość, nie postępuje w sposób taki, nie dopuszcza się czynności związanej z sferą seksualną człowieka, które nie podobają się Bogu, no tak? Ale myślę, że to jest jedna rzecz, ale też jest to, że postępowanie uwłaczające sobie i innym. Wiecie, co to jest postępowanie uwłaczające innym? To jest na przykład śmianie się z kogoś. Człowiek, który ma miłość, nie śmieje się z kogoś, że jest biedny. Albo że nie ma nogi. Albo że nie wiem, jest zezowacy. Albo że jest garbaty. Nie śmieje się. Bo nie wiesz, co z tym człowieku się. My widzimy swoimi oczami, no, ale szuszło. Boże, ten normalny spodnie, że przykleił już do góry. Taki pewnie jest. Ale nie wiemy, co jest w środku w tym człowieku. To jest nieprzystojne postępowanie, kiedy tak robimy. A mówimy, ale to jest biedne. Całe życie jest biedne. Człowiek, którym jest miłość, nigdy taki coś nie będzie. Bo człowiek, który ma miłość, zacznie myśleć, no stara się, bo stara się, chodzi do pracy, ale dostaje też 300 zł na miesiąc. Co mam zrobić? Trzeba w domu trzymać, wyżywić rodzinę, żonę, nie pracuje. I co? Gdyś mówił do takiego człowieka, no całe życie jesteś biedny, weź się do roboty. Nie, miłość tak nie robi. Bo człowiek, który ma miłość na taką rzecz, Bóg mu objawi, co ma dać, kiedy ma dać, ile ma dać. Nie, miłość nie postępuje nieprzystojnie. Jeszcze jedną rzecz, którą sobie tu napisałem, to jest czynienie czegoś, za co można potem publicznie się wstydzić. Gdy czyn wyjdzie na jaw. Są takie uczynki, które jako ludzie możemy popełniać, które możemy czynić. I myślę, że nikt o tym nie wie. Ale miłość postępuje w taki sposób, że się takich uczynków nie robi. Podam wam przykład. Zostałem złapany na kradzieży w sklepie i mówię, nie, ja tam nic nie brałem, w ogóle odczepcie się ode mnie do tych ochroniarzy, ten tam nawija swoją gadkę. No i przyjeżdża policja, siadałem razem, mówię, to chodź pokażemy. Mam nagranie z monitoringu. I ci ludzie siadają, no i widać, że tam pakuje coś za pazuchę ostro. Daje, czyli nikt mnie nie widzi. Jaki wtedy jest wstyd? Jedziesz do sądu i oni pokazują nam w sądzie, wiecie, gdzie się znajdą i oni pokazują to jako dowód rzeczowy. Jest się za co wstydzić. A miłość, która nie postępuje nieprzystojnie, unika tego rodzaju czynów. Czyli unikasz czegoś, za co będziesz musiał publicznie odpowiadać. Albo możesz publicznie odpowiadać. Nieprzystojnie nigdy człowiek, który ma miłość, nie będzie postępował. Czyli nie będzie mógł rzeczy, za które by się musiał wstydzić. To dotyczy odgadywania, to dotyczy, już powiedziałem, odśmiania się z kogoś. Wewnątrz musi być miłość. A ktoś, kto robi takie rzeczy, to nie ma miłości. No bo postępował mu widocznie do miłości. To nie znaczy, że my coś robimy, albo czegoś nie umiemy, albo jeszcze mamy coś problem, że już jesteśmy skreśleni. Nie, Paweł mówi, dążcie do miłości. To jest wszystko do naprawienia, to trzeba poddać się Bogu. Następna rzecz. Nie szuka sfery. Usunięcie z życia wszelkich przejawów egoizmu. Dla dobra innych rezygnuje z tego, co jest dla mnie wygodne, choć przynależne i mi się należy. Chrystus na krzyżu nie szuka swego. Zapomniał o sobie i dał siebie drugiemu. Nie szukać swego. Usunięcie swojego życia wszelkich przejawów egoizmu. To znaczy, że nie ja jestem najważniejszy, ale ktoś inny jest najważniejszy. Jak sobie wyobrażacie taką sytuację? Idzie bolesna. Podaję przykład. Idzie grupka młodzieży. Z nimi dwie siostry starsze ze zboru. Siostry Patryk i siostry Stefania. I tam tak sobie wspólnie. I podjeżdżam, ja mówię, może was zabrać kogoś na małżeństwo, bo jeszcze macie tam drogi do zboru. Ale tylko jedno miejsce. No i wpakuje się ktoś młody. Ja jestem tu najważniejszy. Oczywiście starsza osoba by powiedziała, okej, niech sobie ja. Ale czy to jest postawa, która wynika z tego? Z tego faktu, że jest w nas miłość? Nie, miłość to popatrzysz się najpierw dookoła. Może ten więcej potrzebuje? Może ten więcej potrzebuje? Może mi się to tak nie do końca przyda. Może mi się to należy, ale pracowaliśmy na ten sukces wspólnie. Czasami jest tak, że ludzie coś robią razem, spisują umowę i na przykład, nie wiem, za robotę biorą 1000 złotych. Ale z racji tego, i ktoś tam, powiedzmy, z dwóch osób, ja i mój kolega, Daniel, robimy roboty i mówimy, bierzemy za 1000 złotych, dzieje mi się w połowie. No, kiwa głową, że tak. Ale ja nagrałem tą robotę, więc się czuję tym bardziej ten, że tak powiem, lepszy. I zrobiliśmy tę robotę, mieliśmy drugi tydzień, zrobiliśmy w 2 dni. I proszę, mówi, macie tu 300 zł. Za to, że mi to tak szybko zrobiliście. Człowiek, który ma miłość, pomyśli tak. Robię z nim razem, nauczyliśmy się, robiliśmy po 20 godzin dziennie. Działa to na pół. Masz 150 zł, a ja 150 jesteś rozliczony. Ale człowiek, który szuka jakby cały czas swojego, jak on był chytry, jak on myślał tylko o sobie, po prostu nie daje owi i powiedział 300 zł z tobą, dziękuję, Dariusz. Umówiliśmy się na 500, dostałeś 500. Szukanie swojego. Wiecie, o co chodzi. Nie zrobiłem niczego niedobrego. Czy zrobiłem coś niedobrego? Mówię się z Danielem, że zostanie 500 zł. Ale robi ze mną tak samo. I człowiek, który ma miłość, powie, no nie mogę tak postąpić, bo to jest złe. Robiliśmy równo. Co prawda umowa była inna. Ja szanuję takich ludzi, wiecie? Że oni mówią, dobra, jest, zarobiłem tam. Coś zarobiłem, oddam tobie też, z tego, co dostałem poza konkursem. Co było jak gdyby bonusem do naszej wspólnej roboty. Kiedy człowiek w taki sposób postępuje, to właśnie znaczy, że nie szuka swego. Dostaje z nieba 300 zł od Boga, nie od tego człowieka, bo ja to traktuję tak. Jeżeli coś zostaje więcej, to znaczy, że Bóg tak chciał i Bóg mi posłonił. Z czym się podzielić? Z kim? Tak nie mam podejścia do tematu. Bóg mi dał. Czy jest biednie, ja to 150 zł? No nie wydaje mi się. Przytoczę znowu w 8 klasie studiuję okazanie. Nie wiem, czy słuchaliście, czy nie. Ja to słuchałem 2 razy. Ja mówię o takim wierzącym człowieku na Ukrainie, który nie miał na wypłaty dla ludzi i zbliżała się święta. Co on zrobił? Sprzedał samochód? Sprzedał swoją daczę? I mówił, że nie. Dla niego jest najważniejsze to, żeby ludzie mieli pieniądze za wykonaną pracę. On nie szukał swego. I co się dzieje wtedy? Ludzie zrobili oczy. My się z takim czymś nie spotykamy. O co tu w ogóle chodzi? To sztunda jest.
Zdaje się pod was.
Sztunda to na Ukrainie mówią na ludzi bieżących takie obraźliwe powiedzenie. Przecież czasów II wojny światowej, a może nawet przed. No nie ważne. Takie zdanie, że sztundy to są zwykli ludzie. Ale sprzedaj swój dom. Sprzedaj swój dom, znaczy, że nie dostał wypłaty. I ludzie zaczęli niektórzy przychodzić do zboru, tak jak on mówił. A ja dzisiaj nie skończę tego tematu, bo jestem w połowie drogi. A już mamy 45 minut i uważam, że to jest wszystko, co możecie przyswoić na dzień dzisiejszy. Także następną rzeczą, o której będę mówił, W następnym zwiastowaniu jest to, że miłość nie mnoży. Kończymy na tym, że nie szuka swego. Czyli tak jak to powiedziałem, dla dobra innych rezygnuje z tego, co jest dla mnie wygodne. Może jest to mi przynależne i mi się należy, ale dla dobra innych z tego czasami rezygnuje. Myślę o drugim człowieku. Nie myślę tylko o sobie, ale myślę też o drugim człowieku. Że to, co mi się należy, jak ktoś pracował na ten sukces, to on powinien mieć też udział w jakichś tam bonusach i tak dalej. My nie mówimy o rzeczach tylko duchowych. My dzisiaj mówimy też o rzeczach, które mogą się pojawić, czy pojawiają się w naszym życiu. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że miłość jest czynem. Miłość jest czynem. Bodajże apostoł Jan mówi o tym, że miłość powinna okazywać się w tym, co my robimy, w działaniu. Bo jeżeli ktoś tylko mówi o miłości, to są tylko słowa, to tak naprawdę nie ma w sobie miłości. Proszę bardzo.
Dzieci nie mówimy na słowa, ani językiem, ale czynią i prawdą.
Jak?
Ja.
Proszę.
Trzy.
Jeszcze list? Ja też chcę zapisać. Jeszcze list Jana 3,18. Możecie wyświetlić. Apostoł Jan mówi, że miłość to jest czyn. Miłość to jest coś, co my robimy. Miłość to jest to, co wychodzi poza nasze ciało, jako konkretne działanie. I to, co wam mówiłem o cierpliwości, o dobrotliwości, o zazdrości, o tym, że miłość nie szuka pochlasku, nie nabywa się. I tu jest, zaczynamy wchodzić w takie rzeczy, które mówią o naszym postępowaniu. Że nie dopuszcza się do wstydu, nie szuka swego, bo będzie o tym, że się nie unosi, nie myśli nic złego i tak dalej, i tak dalej. To dotyczy czynów. Można mówić, wiecie, taka pieśń jest miłym Bożą sercu, z którym dzisiaj mamy. Mowa, a czynienie to są dwie różne rzeczy. Mówienie o czymś, a czynienie to jest zupełnie dwie rzeczy. Można się czymś chwalić, wiecie, dzieciaki mają coś takiego, albo może dzieciaki, ale takie już wieku szkolnego, jak idą do szkoły, to zaczynają opowiadać. O, zrobimy to. Ale zrobiłem tamto. Oczywiście kłamie, bo tego nie zrobimy. Ale żeby być większymi podczas swoich kumpli, to mówię, nie stworzone rzeczy. Jest stworzona opowieści, się ich trzymają. Ale z rzeczywistością nie ma to nic wspólnego. Rzeczywistość to jest coś, co my robimy i co my czynimy. Co my robimy w swoim ciele, jak poświęcamy czas, jak poświęcamy czas swoje pieniądze, to jest rzeczywistość. Tak jak tam pewnie w tym samym fragmencie jest napisane, jak można kochać Boga, skoro nie kocha się ludzi, którzy są dookoła nas. Jak można powiedzieć, że kocham Boga, a ludzie dookoła mnie nie interesują. Wiecie, że są spotkania się z takimi przypadkami, ludzi, którzy przychodzą na nabożeństwo. Panie, kocham Ciebie, śpiewają. Modlą się, że mają miłość do Boga. Ale jak się skończy na nabożeństwo, już swoim językiem zdążą przechodzić i tak poranić, że ludzie miesiąc nie mogą dojść do siebie. Ale tak, kocham Cię, Panie Jezu. To nie jest miłość. Słowa wypowiadane, to jest jedna sprawa. A czynienie uczynków, czy też być takim, jak tu Paweł pisze, to druga sprawa. I myślę, że w tym jest skończenie, bo również po 45 minut powiedziałem, będziemy to kontynuować następnym razem, jak będziemy okazję znowu to przed wami stać. Dzieci Boże Słowo. Na tę chwilę dziękuję wam. za to, że chcieliście wysłuchać.
Jeżeli prawdą jest, że w danej społeczności jest miłość, taka, o której myśmy dzisiaj słyszeli, przynajmniej część tej prawdy o miłości, na razie pierwsza część, to znikają ze zboru wszystkie problemy. Po prostu ich nie ma. Prawda czy nie? Znikają wszystkie problemy. Po prostu ich nie ma. A po drugie, jeżeli istnieje miłość w danej społeczności, jakkolwiek ona będzie, w tym wymiarze, o którym słyszymy, duchowy poziom życia zborowego i działania Bożego jest zupełnie inny. Bowiem ona, brak miłości, przeszkadza. Bo to, co Paweł powiedział, że mówi Dawid, ja wam wskażę znaczniejszą drogę. Co miał Paweł na myśli? Co Paweł miał na myśli, że ja wam wskażę znaczniejszą drogę? Dokładnie. Paweł, mówiąc, że ja wam wskażę znaczniejszą drogę, miał na myśli miłość. Jako najwyższa rzecz. Nie ma już czegoś większego niż miłość. Dlatego w Biblii jest napisane. Dlatego tak Bóg umiłował świat, że nie powiedział tylko słowo, ale uczynił konkretną rzecz. Dał swojego syna. Powstańmy.
Amen.